O 140. rocznicy śmierci Wieniawskiego mówiliśmy, rozmawialiśmy o tym, rozpoczynając nasze dzisiejsze spotkanie tuż po 7 rano. A ja chciałam poprosić Teresę Księską-Falger. Dzień dobry, Tereso.
Dzień dobry, witam.
O to, żeby przywołać na antenie tę znakomitą postać. Teresa Księska-Falger, nasz dzisiejszy gość, pianistka, popularyzatorka muzyki, inicjatorka wielu festiwali muzycznych. Tu przywołajmy chociażby Międzynarodowy Festiwal Andrzej Nikodemowicz Czas i Dźwięk. No ale podkreślmy, szczególnie w kontekście tego, o czym będziesz za chwilę opowiadała, przez kilkanaście lat dyrektor Filharmonii Lubelskiej imienia Henryka Wieniawskiego, no i swego czasu także prezes Lubelskiego Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego. Dużo w tym mieście Wieniawskiego, bo też jest i on nasz, prawda?
Zdecydowanie jest o kim mówić i jest czego słuchać i można powiedzieć, że tak się dzieje od bardzo wielu lat, ponieważ szczęśliwie Henryk Wieniawski pojawił się w przestrzeni publicznej już jako dziecko. Przypomnę, że miał 11 lat, kiedy skończył konserwatorium w Paryżu w klasie słynnego profesora Lamberta Massarta. Wcześniej był uczniem Jana Honziela i Stanisława Serwaczyńskiego w Lublinie właśnie. Urodził się w Lublinie 10 lipca 1835 roku w słynnej dziś kamienicy na Starym Mieście pod numerem 17. Ja myślę, że nie bez powodu dzisiaj rozmawiamy o kimś, kto rozsławił imię Polski w świecie, bo stało się to za sprawą z jednej strony kunsztu wykonawczego, a z drugiej strony wielkiego talentu twórczego. To są ze sobą związane zjawiska, gdy chodzi właśnie o tego artystę. Ponieważ te 24 opusy, które stworzył, a więc dzieła numerowane, do tego jeszcze kilkanaście tych, którym nie nadał ostatecznie numeru opusowego, ale które też w pewnym momencie zginęły. Teraz wytłumaczę dlaczego. Te wszystkie utwory są świadectwem nie tylko wielkiej wyobraźni, talentu twórczego, ale nam mówią przede wszystkim o tym, że Wieniawski pisał je dla siebie, a więc są na swój sposób taką wyczuloną rejestracją osobowości twórczej, osobowości artystycznej i sztuki wiolinistycznej Henryka Wieniawskiego. Dlaczego nie wszystkie utwory zaistniały? Dlaczego nie wszystkie znamy? Między innymi z tego powodu, że pisząc dla siebie, a także razem z bratem, znakomitym pianistą Józefem, dla nich obu, artyści nie dbali o to, by te utwory zostały wydrukowane. Bo skoro grywali je razem, grywali je sami dla siebie, sami dla publiczności, więc tak jakby zabrakło odrobiny wyobraźni, takiej troszkę w kontekście przyszłości. No dzisiaj nie wiemy, jak oni razem grywali te utwory. Cóż, można powiedzieć jedno. Cały świat należał wtedy do Wieniawskiego i jego brata. Mówiono o nich cudowne dzieci, genialni chłopcy. Z ogromną radością słuchano ich wszędzie. I w salach Petersburga, Moskwy, w kraju, w Europie. A także kiedy Wieniawski, Henryk Wieniawski wyjechał w 1872 roku na turnie koncertowe z Antonim Rubinsteinem w Stanach Zjednoczonych. Tam w ciągu 8 miesięcy artyści dali, uwaga, 215 koncertów. No więc można sobie wyobrazić, jakie to były zdarzenia artystyczne i jak wiele można było za sprawą tych dwóch wspaniałych muzyków usłyszeć. Ja przypominam z życia Henryka Wieniawskiego zwykle taki fakt, jak jego kontakt z publicznością, bo to było zjawisko samo w sobie. Wieniawski był nie tylko uroczym człowiekiem o bardzo takiej atrakcyjnej aparycji, ale był przede wszystkim muzykiem, który w błyskawicznym tempie nawiązywał kontakt z publicznością. Jego wykonania utworów zarówno Bacha, jak i Paganiniego, Wietan, Ernsta, jego własne, Lipińskiego, cała literatura kameralna, wszystko to wiązało się z jakąś niebywałą umiejętnością sprawczą. To było połączenie fenomenalnej wiolinistyki z głębią emocjonalną, z pięknym brzmieniem, z taką atrakcyjnością, która no, wyzwalała rezonans publiczności. Kiedyś ktoś tak ładnie to ujął, że Wieniawski mówił dźwiękami. I z całą pewnością tak właśnie było, skoro na wszystkich jego koncertach były tłumy. Także wtedy, kiedy już schorowany, otyły, dawał koncerty siedząc. A więc z tego blasku, z tego czaru młodego, dynamicznego wirtuoza zostało już niewiele. A jednocześnie wiele. Bo była to muzyka czysta, głęboka w swojej narracji i taka niezwykle prawdziwa. Warto przypomnieć te utwory, które Wieniawski napisał z myślą o sobie i które dzisiaj traktujemy jako swego rodzaju no, Biblię wiolinistyczną, tak to trzeba ująć. Nie ma chyba skrzypka na świecie, który nie znałby literatury powstałej dzięki Wieniawskiemu, a więc przypomnijmy dwa koncerty skrzypcowe, Legenda, dwa polonezy koncertowe. Wiele utworów na skrzypty z stowarzyszeniem fortepianu, tak zwane suwaniry. De Posen, De Moscou, Waltz Caprys, opus 7, genialny, Karnawał rosyjski, Mazurki, które my znamy pod polskimi tytułami, Sielanka, Pieśń Polska, Dudziarz, Kujawiak, to kolejne z mazurków charakterystycznych. I wreszcie Caprysy, Etiudy Caprysy, opus 18, stowarzyszeniem drugich skrzypiec, które, mówiąc krótko, do dzisiaj są w repertuarze stałym wszystkich skrzypków Europy. I wreszcie Caprysy z opusu 10, powstałe w 54 roku, podkreślam, artysta miał wówczas zaledwie 19 lat, a są one dzisiaj, obok Caprysów Paganiniego, no, skarbem dla młodych skrzypków, ponieważ uczą wszystkiego, co zostało w sposób genialny wpisane w naturę, w idiom skrzypiec. A gdy chodzi o muzyczną stronę tych wszystkich utworów, no to jest muzyka polska. Po prostu polska, opisana, zapisana sercem, a także talentem jej twórcy. Jest to czyste nawiązanie do inspiracji ludowych, do śpiewów, do obrzędów, do tego wszystkiego, co było takie naturalne i oczywiste dla nas Polaków przez całe lata. Cały wiek XIX tak naprawdę. Z tej narodowej skarbnicy czerpali wszyscy wielcy z Chopinem na czele i z Henrykiem Wieniawskim właśnie. Chcę też powiedzieć o jeszcze jednym fakcie, o którym właściwie mówi się stosunkowo mało, a jest prawdziwy i jest brzemienny w skutkach. Otóż w 1862 roku Henryk Wieniawski podjął pracę w konserwatorium w Petersburgu. To było rosyjskie towarzystwo muzyczne. I tam wraz z Leopoldem Auerem stworzył taki fantastyczny zalążek przyszłej wielkiej szkoły rosyjskiej skrzypcowej. Chcę więc powiedzieć, że Wieniawski to nie tylko twórca polski, to twórca światowy, ponieważ ze sztuki wiolinistyki rosyjskiej czerpią do dziś wszyscy. Przypomnę chociażby Repina, Wengerowa, Broma. To są po prostu ci artyści, dla których skrzypcy nie mają żadnych tajemnic. I powiem na zakończenie, że kiedy Wieniawski zmarł, a zmarł w Moskwie, w domu protektorki Czajkowskiego, Nadjeżdy von Meck. I kiedy sprowadzono jego zwłoki do Warszawy, w manifestacyjnym pogrzebie towarzyszyła mu wielka rzesza melomanów. Cała Warszawa w istocie.
Bardzo Ci, Teresa, dziękuję. O Henryku Wieniawskim, Teresa Księska-Falger. A to utwór z 1859 roku, przywołany przez Ciebie wcześniej, czyli Legenda.